między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Te słowa wypowiadane są dziś pod każdą szerokością geograficzną. I chociaż kościoły w te święta z powodu obostrzeń sanitarnych znowu świecą pustkami, to przecież istota Wielkanocy pozostaje niezmienna. Najważniejsze dla chrześcijan święta przynoszą tak bardzo potrzebną dziś nadzieję. A w dzisiejszym programie m.in. o tym, jak zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią przedstawiane było w dawnym malarstwie. Nie może dziś także zabraknąć wspomnienia o zmarłym w tym tygodniu profesorze Bohdanie Gruchmanie, wybitnym polskim ekonomiście, a zarazem przewodniczącym Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim. Na początek jednak o świętach Wielkiej Nocy, o nadziei i o pandemii z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem, rozmawia Rafał Muniak.
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara. Bo całość chrześcijańskiego życia, cała chrześcijańska droga, jak mówi nam papież Franciszek, jest oświetlana światłem zmartwychwstania, które ożywia nasze uczucia, postawy i wybory tych wszystkich, którzy chcą naśladować Chrystusa. Ten blask Chrystusa zmartwychwstałego pobudza nasze serca najpierw do wdzięczności. Do wdzięczności Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie nas odkupił, że nas zbawił, że przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócił nam życie. Ale pobudza nas też do głębokiej wiary. Wiary w to, że przez sakrament Chrztu Świętego zostaliśmy razem z Nim pogrzebani dla grzechu, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Kolejny już raz w naszym życiu przyjdzie nam przeżywać tę tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Zostaliśmy z Nim zjednoczeni w sakramencie Chrztu Świętego, a więc mamy w sobie dar nowego życia. Zostaliśmy napełnieni łaską i otrzymaliśmy wiarę, nadzieję i miłość. Dlatego tegoroczne święta paschalne, święta Zmartwychwstania Pańskiego wzywają nas szczególnie do odnowy wiary, nadziei i miłości, ale także do tego, by żyć na co dzień wiarą, nadzieją i miłością. Tak bardzo dziś, w tym świecie, który przeżywa tak wiele trudności, doświadczany jest pandemią koronawirusa, w którym żyjemy w lęku i strachu o zdrowie nasze i naszych bliźnich, w tym właśnie świecie potrzeba nam żywej wiary, potrzeba nam ufnej nadziei i potrzeba nam gorącej miłości, miłości Boga, ale także drugiego człowieka, tego, nad którym konkretnie mamy się pochylać w naszym życiu.
Jak ksiądz prymas uważa, czy ta pandemia trochę nie rozleniwi katolików? No bo jednak nie muszą teraz chodzić do kościoła, mają dyspensę.
Ja myślę, że to oczywiście zależy od bardzo konkretnych warunków i konkretnego człowieka, jednak wielu przeżywa ten czas bardziej głęboko, to znaczy nie tylko z wielkim lękiem i obawą o swoje życie czy swoich najbliższych, ale także stawiając sobie bardzo poważne pytania o sens swojego życia, o cel, o to, co się dzieje, jak to wszystko jest też często kruche, niekiedy budowane własnym wysiłkiem tylko i własnym pomysłem, bez jakiegoś odniesienia głębszego. I myślę, że dla wielu ludzi może to być także okazja do swoistego, głębszego przemyślenia sobie tej relacji z Panem Bogiem i oczekiwanie czy pragnienie wręcz takiego powrotu do Niego. Wydaje mi się, że też może to taki owoc zrodzić, niekoniecznie tylko oddalając czy właśnie taką postawę lenistwa kultywując. Wielu z nas jest i chce stawiać sobie większe cele w swoim życiu niż tylko te, które powodują, że człowiek wygodnie osiada na kanapie. Myślimy więc w te święta szczególnie o wszystkich chorych i cierpiących, o ich rodzinach, o ludziach potrzebujących pomocy. Z wdzięcznością stajemy także przy tych, którzy swoim życiem, swoją troską, swoją pracą angażują się na rzecz ludzi chorych, którzy pomagają im, aby przetrwać ten trudny czas. Myślę o wszystkich lekarzach, pielęgniarkach, pracownikach służby zdrowia, o wszystkich, którzy w tym trudnym czasie stają przy łóżkach drugiego człowieka. Chcemy rzeczywiście odnowić w sobie wiarę, nadzieję i miłość, a raczej On, zmartwychwstały Pan, odnawiać w nas będzie dar wiary, nadziei i miłości. Życzę więc wszystkim, aby ten paschalny czas, święta zmartwychwstania Pańskiego, stały się świętami żywej wiary, ufnej nadziei i prawdziwie gorącej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Bądźmy wszyscy zwiastunami Chrystusa zmartwychwstałego. Niech Jego zmartwychwstanie prawdziwie ożywi nasze uczucia, nasze postawy i nasze wybory. Błogosławionych, pełnych Bożego Ducha, wiary, nadziei i miłości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Vir Dolorum. Mąż boleści bądź Chrystus boleściwy, czyli Chrystus martwy lub zmartwychwstały, ukazujący swoje rany. O tym niezwykle ważnym dla pobożności średniowiecznej wizerunku opowiada Patrycja Łobodzińska, kurator Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Rozmawiała z nią Maria Ratajczak.
Oczywiście Wielkanoc stanowiła dla wiernych w średniowieczu taki okres szczególnie ważny w kalendarzu liturgicznym, a taką wyjątkową cześć okazywano cierpieniu Chrystusa i Jego ranom.
Faktycznie widać to nie tylko na przykładzie sztuki, ale także na przykładzie piśmiennictwa średniowiecznego. Odnajdziemy tam zarówno modlitwy paraliturgiczne, które były poświęcone takiemu drobiazgowemu rozpatrywaniu fizycznych cierpień Chrystusa. I są to tak zwane pozdrowienia członeczków Pana Jezusowych, gdzie zwrotki rozpoczynają się od słów pozdrowiona, pozdrowiony bądź i wymienia się dalej części umęczonego ciała z niemal anatomiczną drobiazgowością. Natomiast takim oficjalnym, najbardziej charakterystycznym przykładem pobożności pasyjnej tamtego czasu były nabożeństwa do ran Chrystusa. Pobożność średniowieczna czciła w szczególny sposób właśnie te rany, które były rozumiane jako oznaka triumfu Chrystusa nad grzechem i śmiercią. To właśnie one identyfikowały Zbawiciela po zmartwychwstaniu, no i stanowiły takie potwierdzenie skuteczności Jego zbawczej męki. Mówiąc w skrócie, te chrystusowe rany to chwalebne oznaki zbawienia i z tą właśnie tematyką wiążą się charakterystyczne dla tej epoki przedstawienia Chrystusa, który prezentuje swoje rany.
No właśnie, przyjrzymy się więc tej typowej dla tego okresu figurze męża boleści, czyli Vir Dolorum. Taka rzeźba Chrystusa właśnie unoszącego ręce, pokazującego rany, znajduje się również w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Dokładnie, ale jest to dość późny przykład z pierwszej połowy wieku XVI. Natomiast te najwcześniejsze przedstawienia wywodzą się ze sztuki wschodniej i pojawiają się w sztuce zachodniej już w XIV wieku. Najwcześniejsze wizerunki ukazują Chrystusa z rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej bądź na wysokości brzucha. No i właśnie z czasem zaczęto go także przedstawiać z uniesionymi rękami, jak tutaj w przykładzie poznańskim. Jest to tak zwany gest oranta, z rękami uniesionymi do góry lub jedną ręką wskazującą na ranę z boku. I w tym geście chodziło właśnie o demonstrację ran, czyli ostentatio vulnerum. Początkowo Chrystus ukazywany był też bez korony cierniowej. Weszła ona jednak w drugiej połowie XIV stulecia na dobre do tego typu przedstawień jako kolejna oznaka tego, że Chrystus został okaleczony, że cierpiał.
To jest taki wyjątkowy moment, to znaczy to jest ta chwila tuż po męce, ale jeszcze przed chwałą zmartwychwstania, prawda? Wydaje się szczególnie interesująca ta chwila, którą ukazuje mąż boleści.
Dokładnie, jest to takie bardzo szczególne przedstawienie, ponieważ ono zostaje wyrwane z tych uwarunkowań narracji, z historycznej rzeczywistości, z historii zbawienia. I mamy tutaj połączenie dwóch przedstawień, które dotychczas zadomowiły się w sztuce średniowiecznej, czyli z jednej strony Chrystusa ukrzyżowanego, stąd właśnie ta wyprostowana postawa Chrystusa, a z drugiej strony mamy przedstawienie Chrystusa w grobie, czyli to charakterystyczne ułożenie rąk na piersi bądź na wysokości brzucha. I gdybyśmy mieli ulokować to przedstawienie na takiej linii czasu, no to z jednej strony mamy przedstawienie ex te homo, czyli Chrystusa, który nie ma jeszcze ran, a z drugiej strony mamy przedstawienie Chrystusa już zmartwychwstałego, czyli przepełnionego mocą, triumfującego nad śmiercią. I pomiędzy nimi sytuuje się właśnie Vir Dolorum, czyli mąż boleści, który cierpi fizycznie po ukrzyżowaniu, jego rany wciąż krwawią, ale już jest to Chrystus żywy, a nie umierający czy martwy. I motyw ten łączyłby w jednym przedstawieniu całą pasję i jej cel, stając się kwintesencją wszystkich cierpień Chrystusa, które doprowadziły do zwycięstwa nad śmiercią. Jest to takie przedstawienie, można by powiedzieć, graniczne, bo zaraża śmierć i jej przezwyciężenie, a przy tym neguje ich przeciwieństwo, łącząc je, negując, że są to oksymorony, stając się przedstawieniem bolesnym i triumfalnym zarazem. No możemy podsumować to w ten sposób, że w plastyce średniowiecznej odnajdziemy mnóstwo przedstawień związanych z tematyką wielkopostną, bo Wielkanoc było najważniejszym świętem dla ludzi w średniowieczu i właśnie to przedstawienie męża boleści, ono jest kwintesencją tych wszystkich przedstawień, bo zawiera w sobie zarówno człowieczeństwo, jak i boskość Chrystusa, zarówno to, że był żywy, jak i to, że umarł za grzechy ludzi, bo ten moment męki jest tutaj najważniejszy i ten moment męki był przez ludzi średniowiecza rozpatrywany z niemal mistycznym uwielbieniem, drobiazgowością, cierpienia Boga człowieka, który nie cofnął się przed żadną z najbardziej wyszukanych udręk, by zbawić człowieka.
Tuż przed świętami nadeszła smutna wiadomość o śmierci profesora Bochnela Gruchmana, byłego rektora Akademii, dziś Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ten wybitny polski ekonomista był człowiekiem prawdziwie religijnym, mądrym, przykładem świeckiego katolika zaangażowanego w sprawy Kościoła. Będzie nam brakowało jego roztropności, szerokiego spojrzenia na świat, a przy tym prawości życia. Tak o zmarłym napisał metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki. Profesora Bochtela Gruchmana będziemy żegnać tuż po Wielkanocy, 7 kwietnia. A garść wspomnień o nim zebrał Jacek Butlewski.
Profesor zawsze był człowiekiem skromnym, tak wszyscy go wspominają, jak wtedy, gdy odbierał medal z rąk arcybiskupa poznańskiego.
Było dla mnie takie miłe zaskoczenie, no, bardzo przyjemne. Jest piękny i on jest głównie za pomoc w pracach remontowych fary i po drugie za moje już wieloletnie przewodnictwo prawie Radą Społeczną przy arcybiskupie poznańskim.
We wspomnianej radzie wypowiadał się wielokrotnie. Mówił między innymi o młodzieży.
Współcześnie młodzież to nie jest ta sama młodzież, która była wiele lat temu, także tymi środkami komunikacji się posługujemy i te należy wykorzystywać. Internet, telewizję, to te główne prasy oczywiście także, szczególnie taką młodzieżową. Jest tych środków wiele.
Pan profesor przecież wielki autorytet naukowy, laureat wielu nagród i uczestnik wielu działań w świecie ekonomicznym. Jednocześnie był człowiekiem głębokiej wiary i głębokiego zaangażowania także w sprawy społeczne, religijne, kościelne.
Ksiądz prałat Paweł Deskur.
A przy tym niezwykłej skromności. To, co zawsze było jego znakiem rozpoznawczym, to uśmiech. Zanim otworzył usta, zanim zaczął mówić, zanim odpowiadał na różne pytania, które w jego kierunku kierowano, najpierw się zawsze uśmiechał i to był taki sygnał, że jest gotowy zaakceptować osobę, to co ona mówi. Czasem wyprowadzał z błędu, czasem prostował jego te wypowiedzi. Na konferencjach prasowych Rady Społecznej rzeczywiście, mimo że był przewodniczącym tej rady, najczęściej zabierał głos jako ostatni. Najpierw mówili ci, którzy byli zaangażowani w przygotowanie dokumentów rady. Sekretarz podawał informacje o radzie. Pan profesor puentował to wszystko, czekał na swój moment, spokojnie puentował tematykę, która była treścią konferencji prasowej.
Przed laty profesor Gruchman wspierał renowację organów poznańskiej fary. Opowiadał, jak Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary zabiegało o sfinansowanie tej inwestycji.
Czyniliśmy kilkuletnie starania, ażeby wspomogła nas Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. I to nam się po kilku latach udało. I 2/3 tych kosztów pokrywa fundacja i za to jej chwała i podziękowanie gorące. Ale chciałbym także dodać, że oczywiście wysiłek organistów poznańskich wieloletni, to bodajże 8 czy nawet 10 lat trwały te koncerty i zawsze składki dobrowolne po każdym koncercie były zbierane, są także istotnym wkładem. A potem były takie różnego rodzaju bardzo ciekawe wydarzenia, jak na przykład zorganizowaliśmy już prawie 2 lata temu aukcję obrazów na rzecz właśnie organów i taką serię 10 pięknych obrazów podarował nam znany poznański mecenas sztuki pan Ignacy Moś. Nawet pan Fibak dał nam także swoją rakietę do,
i obraz
na, i obraz na aukcję. Także wielu się na to przyczyniło i ta aukcja odbyła się w Starym Ratuszu, była pięknie przygotowana.
Tak profesor Gruchman przed laty mówił o farze na naszej antenie.
To, co widzimy z dołu kościoła, z nawy kościelnej, to jest kilkadziesiąt tych piszczałek prospektowych. Ale za nimi jest w sumie 2500 piszczałek. To jest las piszczałek.
Tak, cały. Po zdemontowaniu to aż trudno było uwierzyć, że to wszystko się mieściło w tej szafie organowej. To jest tak duża ilość.
2500 piszczałek o różnej wielkości.
Poza tym, że profesor przez 6 kadencji, a więc od samego początku, przez prawie 20 lat, był przewodniczącym Rady Społecznej przy arcybiskupie, miał także szereg zaangażowań kościelnych. Taką szczególnie umiłowaną działalnością pana profesora było działanie, przewodniczenie Towarzystwu Przyjaciół Poznańskiej Fary. Pan profesor, mieszkając na ulicy Zamkowej, był parafianinem Fary Poznańskiej i rzeczywiście Fara zawdzięcza jemu niezwykle dużo, jeśli chodzi o wszelkie prace, które w minionych latach były przeprowadzane, renowacja całego kościoła. Pan profesor, mając liczne kontakty światowe, starał się o subwencje, o pomocy, o fachową radę. To wszystko sprawiło, że rzeczywiście ksiądz arcybiskup nagrodził go medalem zasłużony dla archidiecezji Poznań, co zresztą sprawiło, że pan profesor nie osiadł na laurach, tylko jeszcze bardziej wzmógł swoje zaangażowanie w sprawach kościoła.
Profesora Gruchmana poznałem już ponad 25 lat temu.
Rzecznik Poznańskiej Kurii, ksiądz Maciej Szczepaniak.
Przez wszystkie te lata najbardziej uderzała mnie jego skromność. Był człowiekiem prawdziwie skromnym, który propagował coś, co w dzisiejszych czasach nazywamy kulturą spotkania. Zawsze wtedy, kiedy spotykałem się z nim, byłem przekonany, że mogę się od niego wiele nauczyć właśnie, gdy chodzi o dialog, o rozmowę z drugim człowiekiem. Jego związki z Kościołem były na pewno bardzo mocne. Miał swoje miejsce w Kościele i to zarówno, gdy chodzi o jego kościół parafialny, jak i kościół rozumiany jako wspólnota. Tego drugiego miejsca trudno będzie zastąpić kimkolwiek, dlatego że przez wiele lat bardzo był aktywnym uczestnikiem różnych wspólnot kościelnych, można by powiedzieć, że był przykładem takiego świeckiego katolika, który w życiu kościoła chciał uczestniczyć. Kiedy zakładaliśmy Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, to właśnie jemu zaproponowaliśmy stanowisko pierwszego prezesa tego towarzystwa i wywiązał się z tej funkcji fantastycznie, gromadził wokół siebie ludzi, otwierał wiele drzwi do wielu ludzi. Razem z nim przychodziło mi wtedy chodzić. Pamiętam nasze wizyty u prezydenta miasta Poznania, Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, u pani premier Hanny Suchockiej. Były to zawsze spotkania, z których wynosiliśmy nie tylko wsparcie tych ludzi w realizacji działań, które podejmowaliśmy, ale także były to spotkania, które wiele wnosiły też właśnie z tego, co nazwałbym taką kulturą spotkania, rozmową o ważnych rzeczach. A potem trzeba pamiętać też jego wielkie zaangażowanie w Radę Społeczną przy arcybiskupie poznańskim. Od początku, przez 6 kadencji był wybierany na przewodniczącego tej rady, przez członków rady. To było zawsze stanowisko z wyboru i zawsze te osoby, które cieszyły się ogromnym autorytetem, uważały, że profesor Gruchman najlepiej wypełni to zadanie. Jeszcze sprosta właśnie temu zadaniu przewodniczącemu. Ono nie było łatwe, dlatego że uczestniczył we wszystkich konferencjach prasowych rady. Jego zadaniem było też często podsumowywanie samych obrad, czy też przygotowywanie pierwszego szkicu, oświadczenia, które rada potem wydawała. Wywiązywał się z tego zadania wspaniale. Bardzo go brakuje. Człowiek skromny, człowiek, który miał ogromną kulturę spotykania innych i dialogowania z nimi. I wreszcie też, myślę, człowiek bardzo duchowy, zaangażowany w życie Kościoła, znający swoje miejsce, ale jednocześnie umiejący się w tej wspólnocie Kościoła bardzo pięknie odnaleźć.
Jezus zmartwychwstał. O tym, jak zmienić tę wiedzę w miłość w oparciu o Ewangelię, mówi ksiądz Maciej Sarbinowski.
Alleluja! Jezus zmartwychwstał i żyje. Drodzy radiosłuchacze, bardzo Was serdecznie witam w tę wyjątkową niedzielę. Podczas każdej mszy świętej wymieniamy słowa credo, ale dzisiaj niech Duch Święty wspomoże każdego z nas, abyśmy z większą wiarą i przekonaniem nie tylko wypowiadali te słowa trzeciego dnia zmartwychwstał i wierzę w ciała zmartwychwstanie, ale również niech Duch Święty, Jego łaska pozwoli nam tym słowom dać się przemieniać. Mamy dzisiaj Wielkanoc i razem z apostołami Szymonem, Piotrem oraz Janem biegniemy duchowo do grobu, gdzie złożono Jezusa, ale Go tam nie ma. Ten grób jest pusty. Oczami wiary mamy spojrzeć na leżące płótna oraz chustę, która leżała na innym miejscu. To są ważne szczegóły, ale dzisiaj nad nimi się nie zatrzymujemy. Mamy również wejść do grobu i ujrzeć jego pustkę oraz uwierzyć. Uwierzyć, że on żyje, że sprawa Jezusa z Nazaretu nie zakończyła się wraz z jego śmiercią na krzyżu, ale żyje. Około 2 tygodni temu kardynał Raniero Candalamessa tak mówił do papieża Franciszka i pracowników Watykanu. Jezus Nazaretu żyje. Nie jest wspomnieniem z przeszłości, nie jest jedynie postacią, ale osobą. Żyje według ducha, to prawda, ale ten sposób życia jest silniejszy niż życie według ciała, bo pozwala mu żyć w nas, a nie na zewnątrz czy obok nas. Pusty grób sam w sobie nie jest dowodem na zmartwychwstanie Jezusa, ale właśnie ten pusty grób dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, stawia nam to bardzo trudne pytanie. Wierzysz, że On żyje? Że Jezus zmartwychwstał i nie jest tylko postacią, ale osobą? I pozwolę sobie na przytoczenie jeszcze kilku innych zdań, wypowiedzi ojca Raniero. Musimy na poważnie postawić sobie to pytanie, czy Jezus jest dla mnie osobą, czy tylko postacią. Jest ogromna różnica między jednym i drugim. Postać jak Juliusz Cezar, Leonardo da Vinci, Napoleon, to ktoś, o kim można dowoli mówić i pisać, ale nie można z nim mówić. Niestety, dla zdecydowanej większości chrześcijan Jezus jest postacią, a nie osobą. Jest przedmiotem ogółu dogmatów, doktryn czy herezji. Sprawujemy Jego pamiątkę w liturgii, wierzymy, że jest realnie obecny w Eucharystii. Ale jeśli pozostaniemy na poziomie wiary obiektywnej, nie nawiązując z Nim egzystencjalnej relacji, On pozostaje na zewnątrz, dotyka naszego umysłu, ale nie ogrzewa serca. Wiara obiektywna to ta, która jest niejako na zewnątrz mnie. Oczywiście, ona też mnie dotyka, ona mnie też jakoś próbuje przemieniać. Ta wiara obiektywna opiera się na bardzo konkretnych przesłankach i faktach. I czy ja w to wierzę, czy też nie, to ona pozostaje wiarą obiektywną. Ale nie ma jeszcze w tym wszystkim mojej wiary osobistej, która prowadzi do spotkania i nawiązania relacji. Zobaczmy, że można skończyć teologię i zawodowo zajmować się tematem zmartwychwstania Jezusa, problemem pustego grobu, przeczytać ogromną ilość artykułów, doktoratów i jeszcze innych opracowań naukowych na temat zmartwychwstania, a jest ich mnóstwo, i mimo wszystko pozostać na zewnątrz tego wydarzenia. Oczywiście, że wiedza jest również ważna. Mamy być przecież gotowi do obrony nadziei, która w nas jest. Rozum, ratio, tutaj parafrazuję trochę świętego Jana Pawła II, to jedno ze skrzydeł, które pomaga nam wznosić się ku Panu. Ale wiedza nas nie zbawi. Potrzeba nam jeszcze tego drugiego wymiaru. Wiary, fides, wiary osobistej. Apostołowie weszli do grobu, zobaczyli płótna i chustę i uwierzyli Jego słowom. Czy ja i ty, czy my biegniemy już do grobu? Czy mam odwagę skonfrontować się z pustym grobem? Czy w końcu mam pragnienie spotkania zmartwychwstałego Jezusa, który żyje? I powtórzę jeszcze raz, jest osobą, z którą mogę mieć żywą relację, a On jako osoba na pewno taką żywą relację pragnie mieć ze mną. Jeśli nie, to wówczas nasze życie jako chrześcijan jest bardzo smutne. Ale jeżeli wyczekuję Pana, to, co mogę zrobić. I odpowiedź dyktuje nam również ojciec Raniero Cantalamessa, ale do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Po chwili muzycznej przerwy duchowo wracamy wraz z apostołami do pustego grobu i zatrzymujemy się nad wydarzeniem wielkanocnym. Jeżeli pragniemy osobistej relacji z naszym żyjącym Panem, to co możemy zrobić? Odpowiada nam ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja watykański. Tak mówi: tego spotkania możemy wyglądać, możemy o nim słuchać, pragnąc go, ale na to, by go doświadczyć, jest tylko jeden sposób. Nie doświadczymy go, czytając książki czy słuchając kazania. Może się to dokonać tylko dzięki działaniu Ducha Świętego. Wiemy więc, kogo mamy o to prosić i wiemy też dobrze, że On czeka tylko na to, byśmy Go prosili. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, daj byśmy Go poznali w tym intymnym i osobistym poznaniu, które zmienia życie. Nie poznanie w sensie wiedzy, ale poznanie w znaczeniu biblijnym, czyli nawiązanie relacji. Tyle ojciec Raniero. Zatem otrzymujemy bardzo konkretną podpowiedź. Mamy wołać dzisiaj do Ducha Świętego, może szczególnie po przyjęciu Komunii Świętej, sakramentalnie czy też w sposób duchowy. Duch Święty, da nam tę moc. Duchu Święty, daj nam tę moc poznać Jezusa, czyli daj nam nawiązać z Nim osobistą i żywą relację, bo On jest osobą. Jak sprawdzić siebie, na ile mam relację z Panem, a na ile jestem niejako jeszcze na zewnątrz? Czy ja i Ty rozmawiamy z Jezusem? Nie, że tylko mówię coś, wypowiadam jakieś słowa, na przykład słowa pacierza czy też innej modlitwy, ale czy rozmawiam z Panem? Dla wielu z nas może to być dziwne doświadczenie. Jeśli ktoś widziałby, że rozmawiam z jakąś postacią historyczną, to aktem miłosierdzia takiej osoby względem mnie byłoby zawiadomienie odpowiednich osób, że straciłem kontakt z rzeczywistością i że trzeba mi pomóc. Ale jeśli ja, Maciej, widzę kogoś, kto rozmawia z Jezusem, czasami słyszę w kościele kogoś, czy też w kaplicy na głos wypowiadane słowa i są to naprawdę słowa rozmowy tej osoby z Jezusem, to zatrzymuję się przed tą tajemnicą i czasami zazdroszczę, że ktoś ma taką wiarę, że rozmawia teraz z Królem i Panem, ze zmartwychwstałym Jezusem. Drodzy radiosłuchacze, czy pozwolę sobie na posiadanie żywej relacji z Jezusem, na bycie innym w oczach wielu ludzi, dla których Jezus jest tylko kimś z przeszłości, ale na pewno nieżyjącym Panem? Czy byłoby mnie stać, aby przy najbliższej okazji spotkania ze znajomymi podzielić się może taką informacją, że Wielkanoc rozmawiałem z Jezusem, mówiłem do Niego, tak, mówiłem do Pana, bo On przecież żyje, ja naprawdę w to wierzę i już widzę zdziwienie na twarzach Waszych rozmówców. Ale zobaczcie, apostołowie weszli do grobu i uwierzyli. Za chwilę spotkali jeszcze żyjącego Jezusa i ich życie uległo całkowitej przemianie. Jak bardzo chciałbym, żeby dzisiejsza Eucharystia, czy też nasza osobista modlitwa była dla każdego z nas właśnie takim doświadczeniem wiary, że On zmartwychwstał. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Tymi słowami święty Paweł stawia sprawę na ostrzu noża. Nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie, ale jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, także umarli nie zmartwychwstaną, a ludziom pozostaje tylko jedno hasło: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jeśli nie ma zmartwychwstania Jezusa, to jesteśmy godni politowania, to odgrywamy dzisiaj i w każdą inną niedzielę, przepraszam za słowa, niezły teatrzyk, a nasze życie chrześcijan jest czystym absurdem. Ktoś powiedział, że są dwie drogi szukania, następnie głoszenia naszego Boga i Pana. Najpierw próba zrozumienia, aby uwierzyć. I można zatrzymać się tylko na rozumieniu i nigdy nie uwierzyć. Jest to droga wielu współczesnych nam ludzi, którzy nigdy nie pojmą zmartwychwstania. Dlaczego? Bo jest ono wydarzeniem tajemniczym, mistycznym Boga Ojca. Ale jest jeszcze druga droga. Uwierzyć, aby zrozumieć, że nie można do końca zrozumieć. Święty Paweł w liście do Rzymian zapisze takie przepiękne słowa. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. To jest dar Ducha Świętego. Taka wiara, która przemienia życie i jest życiem, jest Jego darem. Wołajmy o ten dar dzisiaj dla siebie, dla swoich bliskich i tego cudownego spotkania z żyjącym Panem jako osobą każdemu z Was życzę.
A ja życzę Państwu, aby radość ze świąt Wielkanocy towarzyszyła przy wykonywaniu najmniejszych nawet czynności. Program Między Niebem a Ziemią także jutro o tej samej porze. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między Niebem a Ziemią.